Gość Radia Gdańsk.
W studiu jest Przemysław Majewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. A rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Radny miasta Gdańska, to warto dodać. Prawo i Sprawiedliwość, to się zgadza. Jak się panu podoba kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta?
Podoba się, bo wreszcie jest kandydat. Skończył się też czas spekulacji. No i teraz wszyscy zakasujemy rękawy i staramy się, żeby w przyszłorocznych wyborach prezydenckich to właśnie nasz kandydat wygrał.
Udało mi się, rozumiem, złapać pana na pewien haczyk, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a nie kandydat obywatelski?
Nie. No, Prawo i Sprawiedliwość popiera pana, naszego kandydata i nie ma co ukrywać, to, że nie przynależy do partii Prawo i Sprawiedliwość, też jest dla części wyborców istotną kwestią. Karol Nawrocki wykazał się zarówno jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, jak i wcześniej Muzeum II Wojny Światowej, że jest sprawnym organizatorem, że potrafi budować, rozwijać także te kwestie związane z infrastrukturą i myślę, że te kwestie też będą się pojawiały w kampanii prezydenckiej.
Nie może być członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie może być członkiem żadnej partii politycznej jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To jest oczywiste, ale w pana ocenie to jest tak na dobrą sprawę. Kandydat partyjny czy obywatelski, bo tak został przedstawiony.
Moim zdaniem jest to kandydat obywatelski i mam nadzieję, że też inne stowarzyszenia, organizacje, być może także partie będą chciały go poprzeć. Myślę, że taki szeroki front po tej tak zwanej prawej stronie, ale też centrum jest bardzo istotny. Widzimy, że koalicja 13 grudnia wybrała też swojego kandydata, chociaż po tej stronie koalicyjnej widać, że też są pewne ruchy odśrodkowe. Marszałek Hołownia chce startować, kandydatka Lewicy także prawdopodobnie. Więc jeśli takim szerokim frontem z tej tak zwanej prawej flanki będziemy próbowali wygrać i pierwszą, i drugą turę, to widzę tutaj bardzo duże szanse.
A w pana ocenie to będzie kampania o czym? O czym będą te wybory, jak się takie hasło często pojawia, to znaczy będzie ostry światopoglądowo zero-jedynkowy spór, czy spodziewa się pan?
Myślę, że tego przede wszystkim Polacy nie chcą, bo inne sprawy są w tym momencie istotne. Kwestie chociażby cen prądu, to także co czeka nas w perspektywie 2027 roku, kiedy chociażby ETS-2 ma wchodzić w przeniesienie opłat także na środki transportowe. Bardzo istotne kwestie związane z bezpieczeństwem, szczególnie z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Jeśli dodamy do tego bardzo istotne kwestie infrastrukturalne, ruch tak dla CPK, kwestie elektrowni atomowej, kwestie sztucznej inteligencji, to pokazuje, że my, Polacy, chcemy patrzeć w przyszłość, chcemy być bezpieczni, chcemy godnie żyć, nie musieć patrzeć za każdym razem do portfela, czy starczy do pierwszego, czy do dziesiątego, ale też chcemy się rozwijać, chcemy patrzeć w przyszłość i gonić te kraje czołówki, bo widzimy, że potrafimy to robić.
Trochę mi się to gryzie z tym, co napisał poseł Kacper Płażyński, a pan przecież był tutaj, startując w wyborach samorządowych, reprezentantem tak zwanej drużyny Płażyńskiego. A dlaczego mi się gryzie? Bo mówi pan o tym, co w pana ocenie jest ważne dla Polaków, a Kacper Płażyński napisał: Rafał Trzaskowski to człowiek unijnego establishmentu, który chce uczynić z Unii jedno państwo pod przewodnictwem Niemców, popiera wszystkie najgroźniejsze dla nas projekty eurobiurokracji z Zielonym Ładem na czele, żeby przypodobać się swoim protektorom, bez zmrużenia oka donosi na Polskę, jest jak Tusk, nie ma żadnych stałych poglądów i potrafi w sekundę zmienić zdanie na każdy temat. No już nie chcę tego posta czytać do końca, ale raczej to wskazuje na taką właśnie starcie ideologiczne,
znaczy,
niż merytoryczne.
Ja przedstawiłem prawdopodobnie podobną kwestię jak poseł Płażyński, tylko że poseł Płażyński
mniej emocjonalnie rozumiem.
Nie, poseł Płażyński wskazał, że przeciwieństwem po prostu tych wizji, tych idei, które przedstawiłem, jest osoba Rafała Trzaskowskiego, osoba, która kilka lat temu mówiła, że projekt Nord Stream to jest wyłącznie projekt biznesowy, która mówiła, że kwestie chociażby masowej migracji, paktu migracyjnego, to są oczywistości, które powinniśmy przyjąć, a dzisiaj kompletnie zmienia zdanie. Więc nie, musimy powiedzieć wprost. Dzisiaj stawką jest Polska, stawką jest to, w jaki sposób będzie rozwijała się Polska w kolejnych latach. Widzimy też rosnące niezadowolenie części Polaków z tego, że chociażby kredyty w Polsce są jednymi z najdroższych w Europie, że marże deweloperów sięgają 30%, że sytuacja na rynku nieruchomości jest bardzo trudna, że brakuje po prostu budynków
lokali. Myśli pan, że ktokolwiek zostanie prezydentem Polski, będzie w stanie zmienić te
może
warunki?
Może wpływać na to, oprócz tego, oprócz współpracy z rządem, jakikolwiek by on nie był, to prezydent także ma możliwość inicjowania pewnych procesów związanych z tym, w jaki sposób będzie wyglądała polska gospodarka, polskie społeczeństwo.
Tutaj postawmy kropkę w kwestii kandydata na prezydenta, bo kampania jeszcze się na dobre nie zaczęła, to będziemy na pewno wielokrotnie wracać do tych tematów, ale chcę też pana zapytać o zmianę władz regionalnych w Prawie i Sprawiedliwości w Gdańsku. Poseł Kazimierz Smoliński jest teraz waszym lokalnym liderem. Jak pan to przyjął? Albo za kim pan głosował, jeżeli pan się może podzielić? Głosowanie tajne chyba.
Głosowanie było tajne. Wybrano i zarówno prezesa okręgu w osobie posła Smolińskiego, wybrano także ponad 20-osobowy zarząd okręgu. Ja byłem, uczestniczyłem razem z kilkuset innymi osobami i mam nadzieję, trzymam kciuki za to, że te osoby będą pracowały na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość w okręgu 25 na Pomorzu się rozwijało, bo jest wiele do zrobienia. Widzimy także wyniki wyborów samorządowych w Radzie Miasta Gdańska, gdzie jednak kilka mandatów nam ubyło, że trzeba pracować coraz silniej, że nie można odpuszczać, ale te tematy leżą na ulicy. Musimy być aktywni, staramy się jako radni w Radzie Miasta Gdańska podejmować tematy, które są bliskie mieszkańcom. To nie jest tylko kwestia tematów ogólnopolskich, które
to
też
jeszcze
są
o tematach,
ważne,
które leżą na ulicy za chwilę, ale myśli pan, że poseł Kazimierz Smoliński zdoła pogodzić te, powiedzmy, pokłócone frakcje, nie do końca zgodne ze sobą frakcje Prawa i Sprawiedliwości tutaj lokalnie?
Myślę, że frakcje w każdym okręgu, w każdej partii występują, natomiast najważniejszy jest cel.
Ale nie zawsze działają sprzecznie ze sobą.
Myślę, że najbliższy cel to są kwestie wyborów prezydenckich, na tym musimy się skupić, ale perspektywa kolejnych 4,5 roku to jest także przygotowanie do wyborów samorządowych. No i ja też jako radny staram się wskazywać, że to właśnie droga aktywności, droga współpracy, droga pomocy mieszkańcom jest najlepszą ścieżką do tego, żeby zdobywać poparcie.
To trzymając się tematów leżących na ulicy, w tym tygodniu sesja Rady Miasta Gdańska, jednym z tematów, który będzie przedmiotem debaty radnych, będzie kwestia podwyżek za parkowanie. Jest projekt uchwały zwiększającej stawki, zwłaszcza w Śródmieściu. Podniesie pan rękę za tym projektem?
Nie, i mam nadzieję, że koledzy i koleżanki radni zrobią tak samo. Ja proponuję wszystkim kolegom i koleżankom radnym, żeby podczas sesji weszli na parking i zobaczyli przy Radzie Miasta Gdańska, ile samochodów stoi, także tych radnych. Oczywiście łatwo jest mówić o tym, że trzeba podnosić...
Nie płacicie za parkowanie, kiedy przyjeżdżacie na sesję.
Nie płacimy i nie płacą urzędnicy w innych jednostkach miejskich i łatwo jest mówić, że trzeba podwyższyć, że brakuje pieniędzy, ale jak samemu się nie płaci, to sytuacja jest łatwa do stwierdzenia. Jeśli mieszkańcom powiemy, że trzeba płacić już ponad 700 zł za abonament w strefie płatnego parkowania, tak jak chociażby na nowej strefie płatnego parkowania Stare Przedmieście. Co powiemy nauczycielom ze szkoły na Żabim Kruku, którzy teraz zostali objęci strefą płatnego parkowania, nie będą mieli gdzie postawić swoich aut, bo nie ma tam żadnego parkingu przyszkolnego, a będą musieli płacić blisko 700 zł.
Ale miasto
za
też mówi, ostatnia podwyżka była 4 lata temu, warunki globalne się pozmieniały, kryzys, inflacja, inne rzeczy, rosnące koszty też obsługi strefy płatnego parkowania, no to są jednak jakieś argumenty za tym, żeby być może tę stawkę zmienić. One pana nie przekonują?
Nie, nie przekonują mnie, bo widzę, że kwestia zwiększania opłat zarówno za komunikację miejską, zarówno za strefę płatnego parkowania, to jest po prostu drenowanie portfeli. Oczywiście można mówić, że wzrosły płace, że te stawki są nieadekwatne, ale jeśli tak jest, to dlaczego cały czas wielu mieszkańców, wielu kierowców stara się szukać miejsc, gdzie tych stref płatnego parkowania nie ma? Jeśli ja od pani inżynier ruchu dostaję w wczoraj maila o tym, że biskupia Górka, zrewitalizowana biskupia Górka, która nie jest i nie będzie na razie w żadnej strefie płatnego parkowania, musi być osłupkowana, bo kierowcy będą szukali miejsc, gdzie będą mogli zaparkować, to widać, że tu jest jakiś błąd w myśleniu ogólnie o strefie płatnego parkowania. Kierowcy zawsze będą stali się unikać tych opłat, więc jeśli my jeszcze bardziej je podwyższymy, tym oni bardziej będą chcieli ich unikać. Kilkadziesiąt złotych za 2-3 godziny parkowania to są dla niektórych stawki zaporowe. I oczywiście można powiedzieć, to proszę przesiąść się na komunikację miejską, ale nie zawsze tak się da zrobić.
Ale miasto też mówi, że taka jest po części, że taki jest po części cel tej polityki, że chcemy zmniejszać ruch samochodów poruszających się po Gdańsku, chcemy zachęcać pasażerów, znaczy chcemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby stali się z kierowcami, pasażerami. No jest jakaś logika w tym. Jeżeli nie w tę stronę, to jakie inne narzędzia by
logika
mogły
byłaby
działać?
W tym, gdyby ta komunikacja miejska faktycznie zachęcała do tego. Tymczasem mamy system Fala, który cały czas nie działa, za ponad 150 milionów złotych. Nie wiadomo, kiedy zostanie uruchomiony. Mamy cały czas problem z połączeniami tramwajowymi, autobusowymi, które są po prostu czasowo niekorzystne w stosunku do samochodów. No i mamy też problem chociażby z pozostawieniem aut, bo jeśli ktoś przyjeżdża do Gdańska z ościennych miejscowości, no to parkingów park and ride jest tyle, co kot napłakał, więc nie ma tak naprawdę zachęty dla kierowców do tego, żeby się przesiadali na komunikację miejską, a nie można zapominać, że ceny biletów też rosną. Mówienie, że podwyższenie stawek za parkowanie to jest dostosowywanie do cen biletów, nie jest prawdą, bo oprócz opłaty za parkowanie trzeba doliczyć opłatę za paliwo, opłatę za amortyzację samochodu i tak dalej, i tak dalej. Miasto musi być zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, dla kierowców, dla pieszych, dla rowerzystów. Nie można antagonizować, tak jak niestety też się dzieje w przypadku, nie wiem, chociażby rowerzystów i kierowców, pieszych i kierowców. Niestety mam wrażenie, że tak. Sytuacja chociażby z ścieżką rowerową na Armii Krajowej, czy też z decyzjami o buspasach na Alei Grunwaldzkiej, teraz niedaleko Galerii Bałtyckiej, zostało to przeprowadzone w taki sposób, że kierowcy widzą tylko, w cudzysłowie, atak na ich sferę, czyli na zabranie kolejnego pasa ruchu, ale nie widzą żadnych zachęt, nie widzą korzyści ze systemu Tristar, który w tym roku będzie kosztował ponad 18 milionów złotych utrzymanie. Nie widzą tych zielonych fal, widzą tylko ograniczenia w postaci zabrania pasa ruchu, widzą ograniczenia w postaci prędkości na Alei Grunwaldzkiej, której praktycznie nikt się nie stosuje i nie ma co ukrywać, że najbardziej komentowanymi, najbardziej aktywnymi postami są właśnie te, które dotyczą kwestii komunikacyjnych na profilach
miejskich.
Bo
one budzą emocje, zwłaszcza kiedy ktoś na przykład
bez dwóch zdań
traci czas i musi dołożyć coś, czego nie planował. Ale trzymając się jeszcze tych wyliczeń, pan zna projekt tej uchwały, zakładam, jak się zmieniają na przykład koszty utrzymania
No, jeśli w budżecie na 2025 rok, który został kilka dni temu zaprezentowany, widzimy, że koszt strefy płatnego parkowania, utrzymania strefy płatnego parkowania to będzie już ponad 7 milionów złotych, czyli o ponad milion złotych wzrasta sam koszt utrzymania, no to chyba idziemy w złą stronę. No, wzrost o ponad 30, nierzadko 40% tych stawek za pierwszą, drugą, trzecią godzinę, no to są zmiany moim zdaniem po prostu niekorzystne.
Tutaj jeszcze SMS od słuchacza w trakcie naszej rozmowy Ewelina mi przekazuje. Proszę lepiej pana radnego zapytać o płatne parkingi nad morzem. Kiedyś były za darmo po sezonie, a wczoraj dostałem mandat w trakcie spaceru po alejkach.
Pełna zgoda. To też wynika z tego, że część parkingów zostaje przekazana prywatnym operatorom w obsługę, więc oni pobierają także opłaty w czasie, kiedy tak zwany sezon wysokości Wysoki się zakończył. Natomiast kwestia parkowania w pasie nadmorskim jest kwestią cały czas dyskutowaną. Problem, który kilka lat temu w Brzeźnie w bardzo mocny sposób pokazał chociażby radny Andrzej Skiba, cały czas powraca i nie ma co ukrywać, miasto będzie chciało dążyć do tego, żeby poszerzać tą strefę płatnego parkowania.
A powinna być to strefa tam parkowania płatna, czy
Musimy rozdzielić dwie kwestie. Parkowanie mieszkańców oraz parkowanie turystów. Parkowanie dla mieszkańców powinno być jak najbardziej dostępne i w jak najniższej cenie. Natomiast jeśli turysta chce faktycznie przy samej plaży zaparkować, no to bardzo mi przykro, musi się liczyć z tym, że będzie musiał podnieść odpowiednią opłatę.
Chcę jeszcze na koniec pana zapytać o jedną rzecz, bo widziałem na pana Facebooku taki wpis dotyczący fabryki Northvolt.
Tak jest.
W Gdańsku. To jest fabryka magazynów
energii.
Napisał pan, firma Northvolt ogłosiła dzisiaj zakończenie części działalności związanej z rozwojem i produkcją magazynów energii w Polsce i Szwecji. Oznacza to, że działalność przy ulicy Andruszkiewicza w Gdańsku produkującej systemy magazynowania energii nie będzie kontynuowana, a zakład zostanie przygotowany do sprzedaży. Mhm. Były uśmiechy kilka lat temu, gdy władze Gdańska przecinały z inwestorem wstęgę i ogłaszały nowe projekty. Teraz trzeba się zmierzyć się ze zwolnieniami ludzi, sprzedażą fabryki, trudną sytuacją.
To prawda.
I tak dalej. A sądzi pan, że władze Gdańska odpowiadają za to, że inwestor ma kłopoty?
Absolutnie,
naprawdę?
Absolutnie nie. Natomiast...
Bo trochę tak ten wpis tak to odczytałem, jako taką lekką złośliwość, że wtedy były
Tak, lekka
uśmiechy.
Złośliwość jest.
To trudno się dziwić, żeby władze miasta, kimkolwiek nie są, nie witały inwestora.
Byliśmy przekonywani jeszcze kilka miesięcy temu, że spokojnie problemy tej firmy nie będą eskalowały na Gdańsk. Tak się jednak nie dzieje. Fabryka za 200 milionów dolarów no tak naprawdę będzie teraz wystawiona na sprzedaż, a mieszkańcy cały czas pamiętają chociażby kwestie drzew, które były w tamtej okolicy. Duża część mieszkańców Stogów nie zgadzała się na ich wycinkę. Teraz pytają, co będzie, czy te nasadzenia, do których została zobowiązana...
Nasadzenia zastępcze.
Tak, zostaną wykonane. Natomiast dla mnie też jest istotne to, szanowni państwo, musimy powiedzieć, że miasto Gdańsk blisko 2 miliony złotych różnego rodzaju pomocy publicznych tej firmie udzieliło w postaci braku pobierania podatków za to, że ta firma tutaj powstała, więc no było
Ale wielkie
było
miasta
miło.
Próbują inwestorów na
oczywiście,
różne sposoby ściągać. To jest
tak.
Konkurencja po prostu. Tak?
Oczywiście,
jeżeli...
że tak. Gdańsk nie ma tutaj co ukrywać. Jest bardzo atrakcyjnym miastem dla różnych korporacji, dla różnych firm, także z nowych technologii. Można powiedzieć, w tym przypadku się nie udało, ale w 10 innych przypadkach się uda i bardzo dobrze. Natomiast musimy teraz wszyscy pracować nad tym, żeby zarówno te tereny fabryki jak najszybciej znalazły nabywcę, żeby to po prostu nie stało i nie niszczało, bo to także jest część miasta i musimy o to zadbać, tak jak o poszczególne dzielnice, w których, nie wiem, powstają osiedla mieszkaniowe. Dzisiaj na Zaspie będziemy ten temat też poruszali, gdzie deweloper będzie chciał w miejscu pasażu handlowego Lotnia budować kolejne budynki. Musimy myśleć całościowo o Gdańsku, nie tylko o dużych inwestorach, ale także o mieszkańcach, także z tych biedniejszych, z lokali komunalnych, tych, którzy wprowadzają się do Gdańska, do nowych budynków deweloperskich. Gdańsk ma być dla wszystkich.
I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za
Bardzo
spotkanie
dziękuję.
I za rozmowę.
Gość Radia Gdańsk.